Cześć, słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć moi drodzy, dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić sprawie bardzo konkretnej, ale która moim zdaniem jest przykładem dużo szerszego zjawiska. I to zjawisko moim zdaniem bardzo, bardzo ważnego, bo kształtującego nasze myślenie o kulturze i nasze myślenie o dyskusjach o kulturze. Jaka jest ta mała sprawa, od której chcę zacząć, a tą małą sprawą jest dyskusja, czy spór, czy pretensje związane z obsadą sztuki Romeo i Julia, która niedługo będzie miała premierę na West Endzie. Dlaczego ktokolwiek zainteresował się wystawieniem Romeo i Julii na West Endzie, czymś, co wydaje się absolutnie banalne i codzienne? Otóż jest to akurat to wystawienie, które będzie miało w swojej obsadzie Toma Hollanda. Tom Holland zaczął swoją karierę aktorską rzeczywiście na West Endzie jako Billy Elliot w musicalu, jako utalentowany chłopiec, który tańczy. Natomiast potem oczywiście robił karierę filmową, no między innymi grając Spidermana. No i wiadomo, że jeśli aktor, który gra w MCU nagle pojawia się na West Endzie czy na Broadwayu, bo tutaj różnie decydują się ci aktorzy, no to rzeczywiście budzi to duże poruszenie, bo zupełnie nowa, bardzo często duża grupa osób dowiaduje się w ogóle, że może swojego ulubionego aktora zobaczyć nie tylko na ekranie, ale także na deskach teatru. I wydawać by się mogło, że takie wydarzenie będzie momentem radości dla fanów aktora, no i także dla w ogóle całej społeczności teatralnej, która będzie mogła przyjąć nowych wielbicieli, chociaż tu od razu zaznaczmy, że bardzo dużo osób kochających teatr nie jest szczególnymi fanami takich prestiżowych wystawień teatralnych, w których jest jakaś gwiazda hollywoodzka, bo bilety sprzedają się oczywiście fantastycznie, natomiast niekoniecznie ten efekt jest szczególnie ciekawy, nie każdy aktor, który sobie dobrze radzi na ekranie, poradzi sobie dobrze na scenie. Tutaj jakby gwarantem jest troszeczkę to, że reżyseruje to Jamie Lloyd. To jest taki stosunkowo młody reżyser, on jest trochę po 40, ale jego taka ręka do teatru na pomysł swojego reżyserski są bardzo dobre. Myśmy mieli okazję kilka jego sztuk oglądać w ramach National Theatre w kinie, w ramach tych transmisji. Ja oglądałam akurat jego Cyrano de Bergeraka. Fantastyczna wersja bardzo znanej sztuki, w której główną rolę grał James McAvoy. To było tyle ciekawe, że jak wiecie, Cyrano de Bergerac jest definiowany przez ten swój wielki nos. James McAvoy nie miał żadnej dodatkowej charakteryzacji, znaczy pewnie miał jakąś taką sceniczną, ale nie był zmieniony pod względem rysów twarzy, no co otworzyło tą sztukę na zupełnie nowe interpretacje. Zapraszam Was do wpisu na moim blogu, gdzie się tym wystawieniem i tą reżyserią zachwycam. Natomiast co w takim razie poruszyło kogoś? No bo tutaj pytanie, co w takim razie mogło pójść nie tak? No i tutaj słuchajcie, właśnie mamy do czynienia z tą taką bardzo typową, jednostkową sprawą. Otóż po sieci rozniosły się pretensje, rozniosły się najróżniejsze głosy związane z castingiem Julii. Julię zagra w tej sztuce, bo jeszcze nie było premiery, Francesca Amewudach Rivers. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam nazwisko, choć pewnie źle. To aktorka, która ma doświadczenie głównie teatralne, jest częścią takiej dużej grupy teatralnej, czyli National Youth Theatre. To jest taka grupa teatralna, która zachęca młodych ludzi w Wielkiej Brytanii do udziału w świecie teatru. No i rzeczywiście to jest bardzo prestiżowa instytucja, bo na przestrzeni lat mnóstwo znanych aktorów i aktorów skończyło właśnie, czy było częścią National Youth Theatre, m.in. Daniel Craig, Orlando Bloom, Daniel Day-Lewis, Catherine Tate, Matt Smith i wielu, wielu innych. To jest takie miejsce, w którym po prostu wykuwają się te teatralne talenty w Wielkiej Brytanii. Do tego jest to aktorka, mogłoby się wydawać idealna do roli Julii, także dlatego, że ma w tym swoim repertuarze występy w Otellu, w Macbecie, w Antygonie, czyli występowała w klasycznych sztukach, w tym sztukach szekspirowskich. To jest o tyle ważne, że ta szekspirowska fraza, zwłaszcza w języku angielskim, jest dosyć specyficzna. No i zdarzało się, że byli aktorzy, którzy byli bardzo lubiani, ale ta fraza ich czasem potrafiła przerosnąć. Dla mnie takim przykładem był Richard Madden, który grał też w Romeo i Julii. Tu Kenneth Branagh reżyserował i widać było, że Madden się trochę z tą frazą siłuje. No a tutaj mamy aktorkę, która jest w tym już wprawiona, już gra na scenie w rolach szekspirowskich, między innymi w The Globe Theatre, czyli takie tradycyjne wystawienie Szekspira. No więc gdzie miałby być problem? No problem jest, powiem tak, pod wieloma względami absurdalny. Problem jest taki, że aktorka jest czarna. Fakt, że ten problem się pojawił w przestrzeni internetowej, bo to nie jest problem, tak? To nie jest problem rzeczywisty. To jest problem, który się pojawił w przestrzeni internetowej. Jest moim zdaniem dobrym punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak pewne schematy prowadzenia dyskusji o kulturze, do których jesteśmy przyzwyczajeni i które nie są przypadkowe, przenoszą się na teatr i kompletnie do niego nie pasują. Dlatego, że argument, który pojawia się w sieci i jest argumentem, który widziałam nawet dotarł do Polski, no jest takie, że jak to oczywiście czarną dziewczynę obsadzili, a tutaj przecież wiadomo, że Julia to jest Włoszka. No bo tak Szekspir napisał, że to Włoszka jest. W związku z tym biała Włoszka była to i musi to być biała Włoszka, dziewczyna taka. I tutaj Zahaczamy oczywiście o dyskusję, która bardzo nam przypomina, nie wiem, chociażby tą dyskusję o tym, że mała sarenka powinna być biała. Tu dyskusja była taka, no że przecież Andersen jak pisał baśń o małej syrence, to napisał ją o białej dziewczynie, więc tutaj coś zmienia. Pomijając już fakt, że dyskusje o kolorze skór syrenek są absolutnie absurdalne i widziałam autentycznie, jak ktoś wyciągał po prostu dane dotyczące tego, jak ta syrenka powinna wyglądać ze względu na dostęp do światła słonecznego. To jest idiotyczne, bo syrenek nie ma. W ogóle nie ma żadnych syrenek. Słuchajcie, jakby nie ma biologii syrenek, bo syrenki nie istnieją. Ten sposób myślenia w ogóle nie pasuje do teatru. I nie pasuje do teatru dlatego, że w teatrze ta konwencja realistyczna czy naturalistyczna, do której odwołują się bardzo często krytycy, tak, nigdy nie była dojmująca ani obowiązująca w 100%. Teatr zawsze opierał się na umowności, opierał się na przestrzeni, w której obowiązują pewne zasady obok rzeczywistości. I tutaj doskonałym przykładem tego jest fakt, że przecież Szekspir nie napisał swojej sztuki na chłopaka i dziewczynę. On napisał swoją sztukę na dwóch aktorów męskich, bo przecież nie było aktorek. Za czasów Szekspira wszystkie role grali mężczyźni. W związku z tym ludzie, którzy przyszli wtedy na te pierwsze wystawienia Roma i Julii, żeby zobaczyć na scenie Julię, musieli zobaczyć chłopaka przebranego za dziewczynę i uwierzyć, że ten chłopak jest dziewczyną. I to robili, dlatego że przestrzeń teatru tak działa. Jest przestrzenią, w której wchodzimy w pewną konwencję, w której scena staje się dla nas światem, parafrazując Szekspira. Nikt z nas nie ma pretensji o to, że dekoracje nie przedstawiają każdego szczegółu rzeczywistości, że jeden aktor czy aktorka mogą się pojawiać w kilku rolach na scenie, jeśli na przykład ich postacie się ze sobą nie pojawiają nagle na scenie. Że istnieje coś takiego jak monodram, gdzie ktoś odgrywa kilka ról. Tak niedawno National Theatre pokazywał u nas Wanię, czyli sztukę Czechowa na podstawie Wujaszka Wani, gdzie Andrew Scott grał wszystkie role. Co więcej, gdyby Andrew Scott się rozchorował, to w jego miejsce weszłaby jego dublerka i to była kobieta, ona też by zagrała wszystkie role. I to jest możliwe w teatrze, ponieważ to, czego domagają się widzowie kinowi obecnie, czyli ten realizm, że jeśli to jest XVI-wieczne Włochy, to ma być dziewczyna i to ma być Włoszka, nigdy nie obowiązywał w przypadku tej sztuki w teatrze. To nigdy nie była włoska dziewczyna. Nawet gdybyśmy założyli, że na scenie byłby nie chłopak, tylko dziewczyna, byłaby dziewczyna, to też nie byłaby Włoszka. Co więcej, kiedy czytamy sztuki Szekspira, to jest dosyć jasne, że nawet on wtedy traktuje te realia, w których opisuje całą historię, jako dekoracje. Już pomijając błędy, które pojawiają się w jego sztukach, prawda, okręty przybiły do brzegów Czech, no to także przecież zarówno pisząc o księciu duńskim, jak i pisząc o kochankach z Werony, jak i pisząc o Juliuszu Cezarza, tak naprawdę Szekspir pisał o współczesnych sobie Anglikach, o swoim kraju. Wkładał w usta tych bohaterów dowcipy i aluzje, które były osadzone w ówczesnej Anglii, tak? Które my dzisiaj dekodujemy i staramy się zrozumieć, o co mu na Boga chodziło. Dlatego, że posługiwał się pewną umowną dekoracją. No jaka jest najlepsza dekoracja do historii romantycznej? Włochy, ale czy ta historia jest o Włoszech? Czy ona jest o Weronie w XVI wieku? No nie. To nie jest historia o Weronie w XVI wieku. To jest historia o miłości, która jest zestawiona z nienawiścią, która jest zestawiona z konfliktem, no i także miłości, która się okazuje fatalna i prowadzi do zakończenia konfliktów, ale jakim kosztem? I to jest dobry przykład na to, że mówimy tutaj o dyskusji, która przychodzi z innego świata. Ze świata, w którym pewne argumenty mogą padać i mieć sens, do świata, w którym nie mają sensu. Co więcej, wydaje mi się też ważne, żeby przyjrzeć się, skąd się właściwie wzięła ta kontrowersja. No bo czy jest kontrowersyjne obsadzenie dziewczyny, która nie jest biała w roli Julii? Jeśli się nad tym zastanowimy, to po pierwsze, nie jest to nic nowego. I to nie tylko dlatego, że na West Endzie czy na Broadwayu aktorki grają Julię od lat 80. To znaczy, że już mamy 40 lat ponad grania przez czarne aktorki ról Julii, ról szekspirowskich w ogóle, bo przecież jeszcze dawniej aktorzy, mężczyźni, aktorzy czarni grali różne role szekspirowskie, nie tylko Otella. I też byli za to chwaleni. To jest długa historia i bardzo ciekawa zresztą, wielu osobom nieznana. Ja też sama oglądałam na przykład Macbetha, w którym Macbeth był grany przez czarnego aktora, świetne wystawienie. Widziałam Antoniusza i Kleopatrę, gdzie Kleopatrę gra czarna aktorka, jakby to się dzieje. To nie jest nic nowego. Ale też, i co też warto pamiętać, wydaje mi się z taką myślą, która dobrze pokazuje, jak ta argumentacja nie działa, że przez to, że teatr jest zupełnie inny niż film, że nie ma jednego ostatecznego wystawienia, nie ma jednej ostatecznej wersji, no to Szekspir grany jest na całym świecie. To znaczy, że Julię grają aktorki z każdego kraju na świecie praktycznie. Podejrzewam, że jest jakaś grupa krajów, w których nikt nigdy żadnej, nawet szkolnej produkcji nie zrobił żadnej sztuki Szekspira. No ale zakładam, że istnieją afrykańskie wystawienia sztuk Szekspira, istnieją azjatyckie wystawienia sztuk Szekspira, istnieją wystawienia sztuk Szekspira wszędzie, bardzo wielu językach, niemalże w każdym języku. No i też ktoś mógłby nagle zrobić post i powiedzieć, słuchajcie, niewyobrażalne, czy wy wiecie, że w Polsce tego Szekspira, który się dzieje we Włoszech, wystawiają po polsku? Oburzające, tak? Jaki to jest realizm? Że oni w tej Weronie w XVI wieku po polsku chyba nie mówili, tak? Co wam się wydaje? Po angielsku też nie mówili, ale to jest inna sprawa. I to jest bardzo ważne, dlatego że teatr przez brak swojej ostateczności tak naprawdę pozwala na dużo więcej eksperymentów. Powiedziałabym wręcz, że eksperymentowanie w teatrze, czy to jakieś formalne, czy pod względem castingu, czy pod względem szukania nowych tropów, jest najciekawsze obecnie. No bo jeśli byśmy mieli uznać, że istnieje jakaś jedna ostateczna wersja Romeo i Julii, trzeba ją zawsze oglądać dokładnie tak samo, no to przecież już by nam się ta sztuka znudziła. No wystarczyłoby raz ją obejrzeć. Tymczasem te nowe interpretacje, nowe podejścia, nowe obsady, wprowadzenie nowych wątków sprawia, że no jest to bez porównania ciekawsze. Mamy więc argument, który się kompletnie nie trafia do tego środowiska, nie trafia do tego świata. Pokazuje on, że pewien sposób dyskusji przechodzi od świata filmowego, i to nie całego świata filmowego, powiedziałabym od hollywoodzkiego świata filmowego, no, do przestrzeni teatralnej, w której nie tylko nie ma racji bytu w tym momencie historii, gdzie już naprawdę bardzo często obsadza się aktorów niebiałych w rolach, które kiedyś grały osoby białe, ale także nie ma sensu w ogóle w tej istocie teatru, która jest otwarta na reinterpretację, na to, żeby właśnie próbować nowych rzeczy, na to, że tak naprawdę wszystko jest możliwe, że stołek może być tronem, że dekoracje mogą istnieć tylko w naszej głowie, że jedna osoba może grać wszystkie role, że kobieta może grać mężczyznę, mężczyzna może grać kobietę. I co więcej, to nie są nowe pomysły, bo to też jest ważne. To nie jest nic nowego. To nie jest tak, że w ciągu ostatnich 10-20 lat ludzie zaczęli eksperymentować z teatrem. Pewne elementy eksperymentu z teatrem pojawiają się już dużo dawniej i właściwie od momentu, kiedy zaczyna nam się teatr, on jest jakąś sztuką umowną, on jest jakąś sztuką poddawaną reinterpretacji. W związku z tym nic tutaj właściwie nie zachodzi nowego, nie zachodzi takiego drastycznego. No więc skoro tak jest, to jedynym logicznym pytaniem byłoby, co się wydarzyło? Co się wydarzyło, że nagle mamy taką dyskusję w internecie? Oczywiście moglibyśmy tutaj powiedzieć, że to wynika z tego, że, o czym mówiłam wam wcześniej, że teatrem, tą sztuką zainteresowały się osoby, które najprawdopodobniej nie interesowały się bardzo sztukami teatralnymi, no ale zainteresowały się ze względu na osobę Toma. I w związku z tym, kiedy rozmawiają o tym teatrze, o tym przedstawieniu, to rozmawiają językiem, który jest im bliższy, czyli językiem hollywoodzkim, językiem kinowym. I to rzeczywiście prawdopodobnie zaszło. To znaczy, informacja o tej sztuce wyszła poza West End, wyszła poza środowisko, które interesuje się teatrem. Ale druga rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna, to pewna potrzeba, która się pojawia coraz częściej, i to jest potrzeba niestety fabrykowana moim zdaniem, budzenia oburzenia wobec spraw, które tak naprawdę niekoniecznie są rzeczywiste. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że istnieje to zjawisko, o którym już wam kiedyś mówiłam, wojen kulturowych. Zjawisko wojen kulturowych to jest takie zjawisko, które wywodzi się z dyskursu prawicowego albo bardzo prawicowego, i to z dyskursu głównie amerykańskiego, które między innymi zakłada, że zmiany w kulturze są, no właśnie, ustawione w pewien taki sposób konfliktu różnych wartości, no i konflikt tych wartości jest tak wielki, że trzeba stawiać opór temu, co przychodzi. I co przychodzi? Przychodzi równość, przychodzi taka akcja afirmatywna wobec osób, które są innego pochodzenia etnicznego niż osoby białe, wobec osób z mniejszości seksualnych, i są jakieś tradycyjne wartości, rodzina, chrześcijaństwo, patriotyzm, przywiązanie do swojego kraju, które te nowe dzieła sztuki, nowe interpretacje, nowe osoby atakują. No i w związku z tym trzeba wobec tego bronić. No oczywiście to jest coś, co prawdopodobnie kojarzycie. To są te wszystkie spory właśnie o kolor skór aktorek i aktorów w obsadach filmowych. To są te dyskusje o tym, czy w serialach Netflixa jest wystarczająco dużo gejów, a właściwie dlaczego jest tak ich wielu. To są te dyskusje, które czasem przyjmują absolutnie absurdalne oblicza, czyli chociażby dyskusja o tym, dlaczego zmieniono buty maskotce zielonego MMMsa, to jest maskotka dziewczyna, miała szpilki, ma adidasy, więc to wiecie, świat się zmienia. To są dyskusje o takich rzeczach jak to, że zabawka Pan Ziemniak nie będzie się już nazywała na opakowaniu Pan Ziemniak. Będzie to ta sama zabawka, tylko będzie się inaczej nazywała. To są też ataki, które na przykład gubernator Florydy, wielki przeciwnik bycia woke, wysuwa pod adresem Disneya, które jego zdaniem jest taką właśnie woke firmą, no głównie po to, żeby utemperować ich prawa podatkowe do pewnej niezależności podatkowej w ramach Florydy, no i też pokazać, że jest dobrym republikaninem tego nowego sortu, który jest taki bardzo, bardzo konserwatywny, no i chce bronić dzieci przede wszystkim, bo to jest też bardzo ważny element, bo tutaj się dzieciom miesza w głowie. Oczywiście częścią tego wszystkiego jest także przekonanie o tym, że te wszystkie wartości są w jakiś sposób powiązane z byciem białym hetero chrześcijaninem. I bycie białym to jest bardzo ważny element tego konstruktu, ponieważ nie chodzi nawet o posiadanie białej skóry. Ja wiem, że to głupio może zabrzmieć, ale przypominam wam, że mówimy o kategoriach rasistowskich. To chodzi o ten taki biały człowiek, który ma prawo rządzić światem, który jest no pod jakimiś względami lepszy, bardziej cywilizowany i który nagle zostaje wypychany z przestrzeni, które są jego, które zawsze mu się należały, a teraz on je musi oddawać, mimo że to przecież było jego. To jest bardzo ważne, bo w ogóle koncepcja tego, że białym ludziom się coś należy, jest... Musielibyśmy tu dużo porozmawiać o rasizmie i w ogóle o koncepcji tego, że istnieje coś takiego jak biały człowiek, bo to też jest koncepcja rasistowska. Ja wiem, że wiele osób o tym nie myśli w ten sposób, ale tak jest. No i słuchajcie, i to wszystko razem sprawia, że bardzo często wrzuca się takie wrzutki, które mają nam pokazać, że te zjawiska zachodzą, znaczy nam. Mają pokazać białym ludziom cywilizacji zachodniej. Ja nie wiem, czy my się łapiemy tak średnio, wiecie. Polacy to są tak średnio biali. Ja wiem, że to może się wydawać dziwne, ale rasizm jest głupi. Będę to zawsze powtarzać. I teraz, jeśli budujemy w ludziach lęk, jeśli im powiemy, jeśli zaczynamy im mówić, słuchajcie, bo wiecie, jak to teraz jest? Teraz jak chcą wystawić Romeo i Julię, to nie może być tak, że biały chłopak z białą dziewczyną, mimo że to się dzieje we Włoszech, tak jak to Szekspir napisał i napisał biały chłopak z białą dziewczyną, tylko teraz to musi być czarna dziewczyna. Nigdzie w tej dyskusji nie ma w ogóle momentu na to, żeby powiedzieć, ale słuchajcie, ale przecież dokładnie w tym samym momencie na całym świecie wystawionych jest kilka Romeo i Julii i tam są białe dziewczyny. I w następnym będzie biała dziewczyna. Nikt niczego nie zabiera. Co więcej, żeby wam udowodnić, jak bardzo to jest wskazywanie palcem, żeby budzić strach, powiem wam tak. Jak już wam wspomniałam, Francesca, czyli aktorka, która będzie grała w Romeo i Julii, gra wcześniej w Otelu i Macbecie. Czy ktokolwiek podniósł rękę i powiedział, ola Boga, ta dziewczyna jest czarna, a w Otelu i Macbecie nie ma czarnych dziewczyn. No jest Otelo w Otelu, ale poza tym wszyscy powinni być biali. Macbecie to w ogóle to w Szkocji się dzieje, to jeszcze gorzej niż we Włoszech. Nikt tego nie powiedział, dlatego, że to tak naprawdę nie był problem, póki ktoś nie wskazał palcem. Tak samo nie znajdziecie tekstów, które mówią, czy wy wiecie, że w tym samym wystawieniu, w tym gra Francesca, Freema Edgeman, którą kojarzycie jako Martę z Doktora, gra niańkę? Nie, dlatego, że to nie jest element tego wskazania palcem. To nie jest element tego budowania strachu. Tymczasem to budowanie strachu jest bardzo ważne, bo im bardziej buduje się strach przed tym, co jest woke, czyli takie przebudzone, nowe, przed tym, co potencjalnie ma zagrażać tradycji temu, jak zawsze było, tym bardziej ludzie mają reakcję obronną. I mówią, nie, sekundeczkę, ja się czuję zagrożony. Zawsze Julia była białą dziewczyną, teraz nagle jest czarną. Wszędzie są ci czarni, wszędzie są ci niebiali, wszędzie są ci geje, wszędzie są te LGBT. Ja się muszę bronić. Jak się mogę obronić? Mogę zagłosować na konserwatywną partię. Mogę popierać ściślejsze prawa dla emigrantów i azylantów. Mogę popierać mury na granicy. Mogę popierać organizacje, które mówią, że tylko pod tą flagą, tylko pod tym hymnem ktoś jest tak naprawdę Amerykaninem, Polakiem, Niemcem, Francuzem. Będę się bać. Będę się bać tych ludzi, bo oni już nie po prostu istnieją w świecie. Oni są przeciwko mnie. I ktoś mógłby powiedzieć, ale sekundkę, kiedy w latach 80. pierwsza czarna aktorka na Broadway zagrała Julię, to już wtedy zacząłeś to tracić? No nie, no przecież potem było mnóstwo białych Julii. Więcej niż czarnych Julii. Ale ponieważ teraz jest poczucie zagrożenia, ponieważ ludzie mają poczucie, że ten świat się zmienia, a właściwie mówi im się, że ten świat się za szybko zmienia, bo to też jest tak, że bardzo łatwo w ludziach stworzyć poczucie, że jest coś, czego nie ma. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale tworzenie pewnych zjawisk społecznych i reakcji na nie jest bardzo łatwe. No chociażby tu mamy przykład. Mamy realne zjawisko hejtu, które spada na aktorkę i na cały teatr. Hejtu, który rozniósł się już nawet do Polski, bo nawet w Polsce widziałam takie zdania. Mimo że to nie jest nic nowego w świecie teatru, a w świecie brytyjskiego teatru jest to właściwie na porządku dziennym. Więc musieliśmy wskazać tym ludziom, czym się mają oburzyć i to nie jest prawda, że tu się coś zmieniło, ale ich oburzenie jest prawdziwe. I konsekwencje tego oburzenia są prawdziwe. To, że aktorkę z tego teatru atakują ludzi online, jest prawdziwe. To, że część osób, która nie interesuje się na bieżąco historią teatru, która nie interesuje się tym, co się dzieje na scenach londyńskich, będzie teraz przekonana, że to właśnie teraz, w 2024 roku, wydarzyło się coś, co zaburzyło ład i porządek, będzie jeszcze większa. To będą ludzie, którzy dopiero teraz im się pokaże, co ma im przeszkadzać, że coś się wydarzyło, co się nie miało prawa zdarzyć, mimo że zdarzało się wcześniej. Brzmi to paradoksalnie? Może tak, ale my jako ludzie nie jesteśmy do końca racjonalni. Jesteśmy bardzo często napędzani strachem. Strachem przed czymś, czego nie znamy. Jeśli mówi nam się, to jest nowe, to jest inne, to jest przeciwko tobie, bardzo często się boimy. Dlaczego? Dlatego, że bardzo nam trudno się przystosowywać do zmian. Dlatego, że wydaje nam się, że te zmiany coś nam zabierają. Mimo że nie nic nam nie zabierają. Nie ma takiej ilości czarnych aktorek grających Julię w 2024, które zabrałyby białym aktorkom Julię. Bo też nie ma żadnej ostatecznej wersji. Co więcej, nawet ja, robiąc ten podcast i tłumacząc wam, dlaczego to nie ma sensu w odniesieniu do świata teatru, też w jakiś sposób napędzam tą dyskusję. Wchodzę w jakieś zwarcie wokół tematu, który został wykreowany. Co więcej, tego typu tematy są clickbaitowe. Jak wrzuciłam zdjęcie i opis tej sytuacji, miałam kilkaset komentarzy. Niektóre z nich dotyczyły tego, co się działo na scenie. Niektóre z nich były powspierające. Ale było też bardzo wiele z nich, które wyrażały ogólny ból, niechęć, niezrozumienie dla natury teatru, albo w ogóle dla natury zmieniającej się kultury, która staje się coraz bardziej różnorodna, bo to jest prawda. Ale z drugiej strony, to nie jest tak, że coraz bardziej różnorodna kultura wpływa tak na nasze życie, jak chcieliby ludzie, którzy budują nasz strach. To, że mamy nowe narracje w kulturze, jest czymś stałym. Do lat 70. prawie nie mieliśmy reżyserek. Znaczy mieliśmy je w latach 20-30. Od lat 70. mamy coraz więcej reżyserek. Przyzwyczailiśmy się do tego. Dzisiaj kino z reżyserkami, z narracjami kobiecymi staje się dla nas naturalne. Te narracje się pojawiają coraz bardziej. Mamy coraz więcej producentek filmowych. Mamy coraz więcej scenarzystek. Tego wszystkiego aż tak nie było. To sprawia, że nasze kino wygląda inaczej. Ale nasze życie nie jest naznaczone jednym konkretnym castingiem, który ktoś nam wskazał. I bardzo często wylewamy nasze strachy i lęki, które są w ogóle niezwiązane z tym, co się dzieje. Ktoś na przykład pisze jakiś długaśny post, że mu się nie podoba obsadzenie Bridgertonów. Jakkolwiek możemy o Bridgertonach dyskutować, polecam odcinek, który tutaj mam, to, uwaga, to nie ma nic wspólnego z teatrem, bo argumenty dotyczące kinematografii i teatru nie są wymienne, bo kinematografia i teatr to są dwa zupełnie różne przestrzenie, w których obowiązują inne konwencje i też zawierzenia niewiary i inne zasady obsadzania gór. Kino to jest po prostu pstryczek przy historii teatru. Nie mamy antycznego kina, mamy antyczny teatr. W związku z tym bardzo tu widzimy, że mieszają się różne strachy, różne niepokoje, ale prowadzą do absurdu. Prowadzą do tego, że ostatecznie te nasze lęki kieruje się na coś absurdalnego i co więcej, coś, co nie jest ani nowe, ani przełomowe, ani kontrowersyjne. Ponieważ nam się to sprzedaje jako nowe, przełomowe, kontrowersyjne, to nagle to takie się dla nas staje. To jest bardzo niebezpieczny mechanizm społeczny i niestety, jakby parafrazując J.K. Rowling, to, że coś jest w swojej głowie, to nie znaczy, że to nie jest prawda. To jest bardzo dobre zdanie. To znaczy, jeśli coś staje się dla nas pewną rzeczywistością, to jesteśmy w stanie w niej żyć, nawet jeśli to nie jest prawda. I to wielokrotnie widzieliśmy w historii. Na sam koniec chciałabym wam powiedzieć, że o tym, jak bardzo ta sytuacja jest nowa dla społeczności teatralnej, szokująca, niech będzie fakt, że w obronie Franceschi list napisało 800 osób związanych z Teatrem Brytyjskim, mówiąc, że to się musi skończyć. Sama kompania Jamie'ego Lloyda powiedziała, że absolutnie castingu nie zmieni. Trochę żal, że nie słyszeliśmy tutaj głosu Toma Hollanda. Na razie jeszcze go nie słyszałam. Może się wypowie. Jest oczywiście w tym jeszcze kolejna warstwa, którą można byłoby omówić. To znaczy, że ten atak jest pod adresem młodej, czarnej dziewczyny. To jest taka grupa, która moim zdaniem wyjątkowo jest podatna na tego typu krytykę. Głównie dlatego, że bardzo łatwo jest krytykować młode, początkujące czarne aktorki, albo nawet i trochę starsze. Chyba dlatego też, że w takiej hierarchii one są bardzo nisko. To znaczy, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jest takie kulturowe założenie, że tym czarnym kobietom się nie za wiele należy i jeśli cokolwiek dostają, to wyłącznie jest to akcja afirmatywna, co oczywiście prowadzi do tego, że one muszą 50 razy bardziej udowadniać, że są godne wszystkiego, co je spotyka. Do tego wszystkiego jest bardzo dużo argumentów za tym, że Francesca jest niewystarczająco ładna, żeby być Julią, co jest oczywiście ponownie przełożeniem jakichś hollywoodzkich standardów na świat teatru, ale jednocześnie też, jakby spojrzycie, jak te artykuły są ilustrowane, to one są bardzo często ilustrowane bardzo pięknym zdjęciem Toma Hollanda, pozowanym jakimś najgorszym ściankowym zdjęciem Franceschi, po to, żeby jeszcze do tego wszystkiego nasadzić taki czysto seksistowsko-rasistowski sposób myślenia, że no, może gdyby to była ładna dziewczyna, to byśmy to wybaczyli, ale ona jest i czarna, i brzydka. Przy czym Franceska nie jest brzydka. Jest moim zdaniem bardzo, bardzo ładną dziewczyną i tylko, że jej rysy twarzy były w zachodniej kulturze przez bardzo wiele lat sprzedawane jako nieatrakcyjne, co moim zdaniem jest bardzo często pochodną rasizmu i to wiemy. To jakby to nie jest moje zdanie, to wiem, że to jest pochodna rasizmu, a jednocześnie wymaganie od aktorki teatralnej, żeby była wielką, skończoną pięknością jest bez sensu, bo aktorka teatralna nie musi być skończoną pięknością. Może być bardzo interesująca, jak na przykład Maggie Smith, albo może, no nie wiem, mieć takie rysy twarzy, na które chcę patrzeć, jak Judi Dench, ale nie musi być skończoną pięknością. Te standardy urody, które narzuca Hollywood, obowiązują w Hollywood. Nie muszą obowiązywać na scenie. I scena jest pod tym względem dużo ciekawsza, zawsze. Zwłaszcza scena brytyjska, która tutaj no, dopuszcza aktorów, którzy naprawdę wyglądają no, jak ludzie z najróżniejszych dróg życiowych. No ale ponownie jest to napędzanie tego strachu, że nie tylko, że zabiorą rolę dziewczynom, ale też ładnym dziewczynom, a to już jest najgorzej, prawda? Bo to znaczy nie tylko nam tutaj afirmują jakąś grupę mniejszościową, ale jeszcze nam zabierają tą estetyczną przyjemność patrzenia na ładną dziewczynę, która nam się też należy. I te wszystkie strachy, te wszystkie poczucie, że coś nam zagraża, przekłada się na decyzje polityczne, przekłada się na wizję świata, przekłada się na taką wizję świata, w której kultura niesie ze sobą konflikt. Kultura niesie ze sobą coś, co nam zagraża. W istocie nic nam nie zagraża tak naprawdę. Oczywiście, przemiany w kulturze wymagają pewnego dostosowania się, ale jednocześnie bardzo wiele zmian w kulturze, które w tym momencie drażnią internautów, zaszło już dawno, tylko dopiero teraz ktoś się wskazał. Warto pamiętać też, że to przekonanie, że Zachód jest zgniły, to przekonanie, że na Zachodzie dzieje się źle, że te tradycje są podważane, odgrywa w pewien sposób rolę w geopolityce. Jezus Maria, powiedziałam geopolityka w podcaście, zaś się zamienię w kolejnego podcastera geopolitycznego. Ale tak jest. Chociażby propaganda rosyjska bazuje na tym, że Zachód jest zgniły, absolutnie oddał się LGBT i w ogóle dzieją się tam rzeczy straszne. Taka powiedziałabym międzynarodówka prawicowa bardzo mocno zasadzona jest w takim poczuciu, że ta kultura niesie ze sobą jakieś straszne rzeczy. Tymczasem kultura jest gdzieś obok społeczeństw, które zmieniają się czasem pod jej wpływem, a czasem to ona wpływa, zmienia się pod wpływem społeczeństw. Jest wiele zjawisk w kulturze, które mogą się nam wydać nowe, a nowe nie są. No chociażby jak fakt, że nie tylko biali ludzie grają u Szekspira, bo to już od naprawdę bardzo wielu lat się odbywa. I to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę, że nawet wtedy, kiedy się kłócimy w dobrej wierze, tak jak ja tutaj wam rantuję, to dajemy się wciągnąć w dyskusję, której mogłoby nie być. To jest strasznie frustrujące moim zdaniem, że jesteśmy wszyscy zamknięci w pułapce no takiego sterowanego oburzenia i także tego, że taka racjonalna dyskusja o kulturze, taka, która odwołuje się do, nie wiem, natury teatru, natury wymiany kulturowej, natury sztuki, zostaje wyparta przez sprowadzenie wszystkiego do bardzo prostych kategorii, do wrzucania kategorii, które nie pasują, bo taki realizm rozumiany, prawda, filmowo, nie ma zastosowania w teatrze. Po prostu nie ma. Ta konwencja tam nie istnieje. Ale każe nam się rozmawiać, korzystając z tego pojęcia, dlatego, że określone grupy będą korzystać na tym, że my się o to kłócimy. Ja wiem, że emocje, które możecie poczuć, czytając takie newsy, są prawdziwe, ale zawsze warto zadać sobie pytanie, czy to jest naprawdę. I moim zdaniem to jest doskonały przykład, że to bardzo często nie jest naprawdę. Że tak naprawdę się nic nie wydarzyło. Nie wydarzyło się nic. Poza tym, że ktoś wyciągnął ten mały fragmencik, pokazał na nim i powiedział, oburzajcie się, dyskutujcie o tym. Ale nic się nie zmieniło. I jedyne, czego mogę życzyć, to żeby to wystawienie było super i żeby zostało nagrane, żeby mogła je obejrzeć, żeby mogła się cieszyć tym wystawieniem i wy też mogli się nim cieszyć i zobaczyć, że teatr po prostu nie potrzebuje tej dyskusji, bo jest ponad to, bo jest czymś zupełnie innym niż kino. I żebyśmy się nie dawali manipulować, bo dajemy się wodzić za nos ludziom, którzy potem chcą z tego naszego oburzenia coś wyciągnąć dla siebie i tak naprawdę mają w nosie tradycyjne wartości, tylko chcą więcej władzy i chcą wykorzystać nasz strach do budowania własnej władzy. I chciałabym, żeby to była teoria spiskowa. Ja naprawdę bardzo bym chciała, ale to nie jest teoria spiskowa. Niestety tylko pewien mechanizm, który jest doskonale znany już od dobrych kilkudziesięciu lat i niczego dobrego ludzkości nie przyniósł. No dobrze, to wszystko w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, to podajcie go dalej. Jeśli uważacie, że to, co mówię, jest fajne, to nie wiem, polećcie znajomym, bo im nas więcej, tym nam weselej. A tymczasem ja się z wami dzisiaj żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa! Pa.